Proszę, otwórzmy Ewangelię według świętego Jana na rozdziale 5. Będziemy dzisiaj czytali wersety od 1 do 18. Potem było święto żydowskie i Jezus udał się do Jerozolimy. A jest w Jerozolimie przy owczej bramie sadzawka, zwana po hebrajsku Betesda, mająca 5 ganków. Leżało w niej mnóstwo niedołężnych, ślepych, chromych i wychudłych, którzy czekali na poruszenie wody. Anioł bowiem co pewien czas wstępował do sadzawki i poruszał wodę. A kto pierwszy wszedł po poruszeniu wody, stawał się zdrowym, jakąkolwiek chorobą był dotknięty. A był tam pewien człowiek, który przez 38 lat był złożony chorobą. Gdy Jezus zobaczył go leżącego i poznał, że już długi czas choruje, zapytał: chcesz być zdrowy? Chory mu odpowiedział: Panie, nie mam człowieka, który wniósłby mnie do sadzawki, gdy woda zostaje poruszona, lecz gdy ja idę, inny wchodzi przede mną. Jezus mu powiedział: wstań, weź swoje posłanie i chodź. I natychmiast człowiek ten odzyskał zdrowie, wziął swoje posłanie i chodził, a tego dnia był szabat. Wtedy Żydzi powiedzieli do uzdrowionego: jest szabat, nie wolno ci nosić posłania. Odpowiedział im: ten, który mnie uzdrowił, powiedział do mnie: weź swoje posłanie i chodź. I pytali go: który człowiek ci powiedział: weź swoje posłanie i chodź? A uzdrowiony nie wiedział, kto to był, bo Jezus odszedł, ponieważ mnóstwo ludzi było na tym miejscu. Potem Jezus znalazł go w świątyni i powiedział do niego: oto wyzdrowiałeś, nie grzesz więcej, aby nie przydarzyło ci się coś gorszego. Wtedy człowiek ten odszedł i powiedział Żydom, że to Jezus go uzdrowił. I dlatego Żydzi prześladowali Jezusa i szukali sposobności, aby go zabić, bo uczynił to w szabat. A Jezus im odpowiedział: mój Ojciec działa aż dotąd i ja działam. Dlatego Żydzi tym bardziej usiłowali go zabić, bo nie tylko łamał szabat, ale mówił, że Bóg jest jego Ojcem, czyniąc się równym Bogu. Pan Jezus Chrystus jest ostatecznym nauczycielem sprawiedliwości i jako Słowo Boże, jako Boże Prawo, w czasie swojego ziemskiego posługiwania dokonał nieomylnego wyłożenia wszelkiej prawdy, w tym też prawdy o dekalogu, o przykazaniach, które obowiązują człowieka. I wszelkie cuda, wszelkie znaki, które widzimy, a jest to trzeci znak, opisany w Ewangelii Jana, mają jeden zasadniczy cel: potwierdzenie Chrystusa jako nauczyciela sprawiedliwości, jako Mesjasza, jako Syna Bożego. Pokazanie, że On jest od Boga i przekazuje prawdy Boże, a Jego interpretacje są niepodważalne i jedyne. Te znaki i cuda nie były celem samym w sobie. One miały nauczyć Izraela słuchać, słuchać Chrystusa i wypełniać to, co On mówi. I widzimy w tej historii pewną rzecz i pewne oskarżenie, które padło 2000 lat temu blisko wobec Chrystusa i które niestety wielu ludzi dzisiaj powtarza. Oskarżenie to brzmi: on łamał szabat. I niestety wielu ludzi, którzy uważają się za chrześcijan, dzisiaj mówią to samo o Jezusie Chrystusie, jakoby Chrystus nie przestrzegał szabatu, jakoby go łamał. I jest to wielkie bluźnierstwo, I jest to wielki atak na całą naukę o zbawieniu. Bowiem mówiąc tak, że Jezus złamał czwarte przykazanie dekalogu, mówią, Jezus był grzesznikiem. Mówią, to nie nauczyciel sprawiedliwości. To jakiś zwodziciel. Zabierają całą prawdę o Chrystusie. I o ile można zrozumieć Żydów tak mówiących i nierozumiących Chrystusa i Jego działania, to zupełnie nie można zrozumieć ludzi, którzy mówią, wierzę, że to jest mój Zbawiciel i uważam, że On łamał szabat. Ludzie, którzy tak mówią, nie zgadzają się z autorem listu do Hebrajczyków, który w 4 rozdziale, w wersecie 15 mówił o Chrystusie. Nie mamy bowiem najwyższego kapłana, który by nie mógł współczuć naszym słabościom, lecz kuszonego we wszystkim podobnie jak my, ale bez grzechu. Bo skoro on zgrzeszył, skoro on łamał szabat, to nie ma żadnego usprawiedliwienia w Chrystusie, nie ma żadnego zbawienia, zostaje nam tylko judaizm z jego przykazaniami, z jego rytuałem i trzeba uznać, że nic nie było. I trzeba przekreślić całą naukę chrześcijańską. A jaki Jezus sam dał świadectwo o sobie w Ewangelii według świętego Mateusza w 5 rozdziale, w wersecie 17, Chrystus powiedział, nie sądźcie, że przyszedłem znieść prawo albo proroków. Nie przyszedłem znieść, ale wypełnić. Chrystus przyszedł, żeby wypełnić wszelką sprawiedliwość, żeby nauczać o sprawiedliwości i żeby obdarzyć sprawiedliwością. I wszystko to, co czynił, miało na celu usprawiedliwienie nas, zbawienie nas i przekazanie nam prawd Bożych, które będą odarte z ludzkich domieszek, które w judaizm weszły i będą właściwym Bożym zrozumieniem. Nie jest tak też, jak mówią niektórzy, że Chrystus wniósł przykazania Boże na wyższy poziom. On je tylko wyłożył, albo aż wyłożył, tak jak one zawsze powinny być zrozumiane. I kiedy patrzymy na tą historię, na ten trzeci znak, jest on bardzo ważny. Znak, który pokazuje, tak, to jest Pan Szabatu, to jest nauczyciel sprawiedliwości, to jest ten, który mówi jako Słowo Boże, jak mamy to rozumieć. I kiedy czytamy tą historię, widzimy człowieka, który przez 38 lat był złożony chorobą. Wiemy z późniejszej wypowiedzi Chrystusa, że ta choroba była przyczyną grzechu. Była formą Bożego karania wobec tego człowieka. I w pierwszej warstwie tego czytanego tekstu wielu zobaczy Jezusa i wielu zobaczy tylko chorego człowieka, który potrzebował Bożej ingerencji, Bożej pomocy. Ale jest również druga warstwa tego tekstu, równie ważna, warstwa duchowa. Widzimy w niej chory Izrael, chory lud Boży, który odszedł od praktykowania i właściwego zrozumienia Słowa Bożego i prawa Bożego. I ten lud potrzebuje nauczyciela sprawiedliwości, potrzebuje Bożego usprawiedliwienia, Bożego uzdrowienia. Bo trzeba nam wiedzieć, że Judea tamtych czasów była rozdarta. Była rozdarta zarówno politycznie, jak i religijnie. Żydzi byli rozdarci i mocno podzieleni. A ten podział był szczególnie widoczny w dzień szabatu. W dzień Pana, kiedy powinno oddawać mu się cześć. Wielu Żydów, szczególnie arystokracja żydowska, była pod wpływem Rzymu i możliwości, jakie dawało to wielkie imperium. I ci ludzie bardzo liberalnie podchodzili do wiary i bardzo liberalnie podchodzili do Słowa Bożego. W dużej mierze wierzyli na sposób rzymski i na sposób rzymski podchodzili do Bożego prawa moralnego wyrażonego w 10 przykazaniach. Szczególnie 4 przykazanie o święceniu dniu szabatu było dla nich uciążliwe. Bo kiedy jesteś bogaty i otacza cię duża rzesza niewolników, służących, to przykazanie pańskie wydaje się mocno uciążliwe. Wpływa na twój komfort życia. A jeśli jeszcze mieszkasz w Imperium Rzymskim, które nie zna wolnego dnia w tygodniu dla normalnego człowieka i masz przyjaciół Rzymian i robisz z nimi interesy, to zupełnie jest to rzecz niezrozumiała. Co ciekawe, dlatego też ortodoksyjnych Żydów i chrześcijan, nawet w pierwszych wiekach chrześcijaństwa w Imperium Rzymskim uznawano za lenne, bo nie chcą pracować jeden dzień w tygodniu, bo chcą oddawać Bogu cześć, bo chcą słuchać Jego słowa. I była też druga frakcja, druga grupa, którą my nazywamy faryzeuszami. I byli to ludzie ortodoksyjnie wierzący nie w Słowo Boże, ale w tradycję, w wykład starszy, w to, że ich nauczyciele wiedzą lepiej. I faryzeusze wyrośli z judaistycznego ruchu uświęceniowego i oni podkreślali znaczenie i rolę prawa mojżeszowego. Jednak w ich interpretacji prawo nie było Bożą łaską. Nie było pokazaniem Bożej natury, lecz tyranią. Starszy, nauczycieli ich, tyranią, wobec której nie można było się buntować. I w szabat różnica w Izraelu była szczególnie widoczna. W której jesteś grupie? Liberałowie? Konserwatyści? I tutaj większość społeczeństwa, która żyje bliżej jednej grupy, czy też bliżej drugiej. I to jest ciekawe, że i dzisiaj w chrześcijaństwie podejście do Dnia Pańskiego bardzo różnicuje ludzi. Jedni uważają, jest to mój dzień, moje wolne. Inni zaś wymagają o wiele więcej, niż wymaga Słowo Boże. I do tego chorego narodu, skłóconego, podzielonego, przychodzi Jego Pan. Przychodzi Jego Pan, by Go uzdrowić, by Go nauczyć prawdziwej sprawiedliwości i by pokazać, że treść 4 przykazania jest bardzo prosta. Tak prosta, że każdy człowiek powinien zrozumieć te słowa. Czytaliśmy już w Księdze Wyjścia w 20 rozdziale wersety od 8 do 11. Pamiętaj o dniu szabatu, aby go święcić. 6 dni będziesz pracować i wykonywać wszystkie swoje prace, ale 7 dzień jest szabatem Pana, Twego Boga. W tym dniu nie będziesz wykonywał żadnej pracy. Ani Ty, ani Twój syn, ani Twoja córka, ani Twój sługa, ani Twoja służąca, ani Twoje bydło, ani Twój gość, który jest w obrębie Twoich bram. Tam bowiem przez 6 dni stworzył niebo i ziemię, morze i wszystko, co jest w nich, a 7 dnia odpoczął. Dlatego Pan błogosławił dzień szabatu i uświęcił go. Przykazanie jest jasne, nie będziesz pracować. Jest to dzień Pański, ani ty, ani twoje dzieci, ani twoi służący. Jest to dzień oddawania czci Bogu. Faryzeusze zabronili lekarzom leczyć w szabat. A co robi Pan Jezus? On uzdrawia w szabat. On wie, że to, co zrobi, wywoła niezrozumienie drugiej strony, a nawet odrzucenie Jego. I co ciekawe, obok czytanej przez nas dzisiaj historii, w Nowym Testamencie są jeszcze 4 inne uzdrowienia w szabat. Nie mamy zbyt dużo uzdrowień Jezusa opisanych w Nowym Testamencie. I nie przez przypadek autorzy Biblii zwracają na to uwagę. I jeśli ktoś spyta was, gdzie jest nauka o szabacie w Nowym Testamencie, jest. Wystarczy sobie przeczytać i zobaczyć, o co chodzi w szabacie i jak Jezus wykłada ten problem i jak należy szabat czcić. Przyjrzyjmy się więc z rozwagą pierwszym 9 wersetom tego rozdziału. Potem było święto żydowskie. Jezus udał się do Jerozolimy, a jest w Jerozolimie przy owczej bramie sadzawka, zwana po hebrajsku Betesda, mająca 5 ganków. Leżało w nich mnóstwo niedołężnych, ślepych, chromych i wychudłych, którzy czekali na poruszenie wody. Anioł bowiem co pewien czas wstępował do sadzawki i poruszał wodę, a kto pierwszy wszedł po poruszeniu wody, stawał się zdrowy, jakąkolwiek chorobą był dotknięty. A był tam pewien człowiek, który przez 38 lat był złożony chorobą. Gdy Jezus zobaczył go leżącego i poznał, że już długi czas choruje, zapytał: chcesz być zdrowy? Chory mu odpowiedział: Panie, nie mam człowieka, który wniósłby mnie do sadzawki, gdy woda zostaje poruszona, lecz gdy ja idę, inny wchodzi przede mną. Jezus mu powiedział: wstań, weź swoje posłanie i chodź. I natychmiast człowiek ten odzyskał zdrowie, wziął swoje posłanie i chodź, a tego dnia był szabat. Dzieje się to w miejscu zwanym Betesda, dom miłosierdzia, dom łaski. I wchodzi tam nauczyciel sprawiedliwości, żeby okazać miłosierdzie. Nie tylko nad tym człowiekiem, ale też nad Izraelem, pokazując prawdziwe znaczenie szabatu. I dzisiaj niewiele wiemy o tym miejscu. Wiemy, że to był szabat, dzień odpocznienia, dzień, który należy do Jahwe. I dzisiaj są ludzie, którzy mówią, że jest tam ta sadzawka, coś tam wykopali, ale znów inni historycy się nie zgadzają, bo w 70 roku Jerozolima naprawdę została zniszczona. I dzisiaj nikt nie jest w stanie podać konkretnej lokalizacji tego miejsca, ale to nie ma dla nas znaczenia. Myślę, że nawet Bóg celowo zniszczył Jerozolimę po to, żeby ludzie nie pielgrzymowali do tych miejsc i żeby nie lali tam wody i nie oczekiwali na jej poruszenie, tylko żeby skupili się na prawdzie duchowej, która jest przekazana w tym nauczaniu. Jest chory człowiek. Ten człowiek nie jest w stanie ze względu na swoją chorobę, na brak bliskich, którzy by mu pomogli, nie jest w stanie skorzystać z Bożej łaski w domu miłosierdzia. Potrzebuje on pomocy. Potrzebuje ingerencji innej osoby, żeby mógł być uzdrowiony. To też jest chory naród. od wielu, wielu lat, który żyje przeszłością, który potrzebuje pomocy, który potrzebuje ingerencji Chrystusa Pana. I zarówno ten człowiek, jak i naród izraelski potrzebowali cudu. Potrzebowali potwierdzenia, żeby przyjąć Chrystusa jako nauczyciela sprawiedliwości. Człowiek choruje 38 lat. To jest szmat czasu. Większość ludzi w tamtych czasach nie dożywała tego wieku. A jednak Bóg zachowuje go w chorobie tak długo. Zachowuje go w chorobie aż do przyjścia Chrystusa, żeby Chrystus w domu miłosierdzia pokazał, że jest Panem miłosierdzia, że jest tym, który miłosiernie przychodzi, żeby leczyć z grzechu, żeby leczyć z fałszywej nauki, żeby obdarzyć prawdziwym życiem i prawdziwym zdrowiem. I przychodzi ten, który jest Słowem Bożym i prawem Bożym. I zobaczmy też, na co wskazuje ta historia. Jezus, kierowany miłosierdziem, sam się pyta człowieka, czy chcesz być zdrowy. Wcale inicjatywa od tego człowieka nie wychodzi. On widzi beznadziejny swój stan. On wie, że poruszenie wody to nie dla niego, że inni go wyprzedzą. Inicjatywa zawsze wychodzi od Boga. Jeśli chodzi o sprawiedliwość, jeśli chodzi o nauczanie, to Bóg jest tym, który przychodzi i zadaje pytania. Chcesz być zdrowy? A my często jesteśmy jak ten człowiek, który mówi, Panie, nie ma człowieka. Nie ma możliwości. Człowiek często mówi, dlaczego nie może dostąpić łaski. A Chrystus daje rozwiązanie. Lituje się, uzdrawia. I już nikt nie musi wchodzić do żadnej wody. Gdyż jak On powiedział Samarytance, On jest wodą życia. On jest tym, który jest Mesjaszem. On jest tym, który daje znak, że i chromi chodzą. On przyszedł, żeby uzdrowić Izraela. Nieproszony działa. I wszelkie przeciwności nie mają znaczenia, gdy jest Bóg, gdy jest Jego działanie, gdy jest Jego łaska. On pyta, chcesz być zdrowy? A później mówi, on nawet nie słyszy, żeby człowiek powiedział, tak chcę. Tylko słyszy niemożność tego człowieka. Mówi, wstań, weź swoje posłanie i chodź. I co się dzieje? Następuje rzeczywiście uzdrowienie. Słowo Boże jest zrealizowane. Chrystus nie przyszedł, żeby rozmawiać z chorymi. On przyszedł, żeby uzdrawiać chorych. On nie przyszedł, żeby prowadzić dialog z kapłanami Izraela, z faryzeuszami, z saduceuszami. On przyszedł, żeby uzdrowić ten naród. Żeby go uzdrowić z niewiary, z ludzkiej tradycji, i umocnić go w Bożej sprawiedliwości. On przychodzi, żeby dać żyć. A jednak jest to dla Żydów problem. Nie widzą znaku zapowiedzianego przez proroka. Jest problem, bo dzieje się to w szabat. Czyżby to był jakiś liberalny Żyd, który nie szanuje naszej tradycji, zwyczaju, religii? Nie, to jest nauczyciel sprawiedliwości. Ale skąd ich wątpliwość? Przecież szabat można dobrze czynić. Nawet jeżeli osioł wpadnie, trzeba go uratować. Wątpliwość w ich sercach wynika z niezrozumienia Słowa Bożego. Wątpliwość w ich sercach wynika z tego, że Chrystus powiedział: weź swoje posłanie i chodź. To dla faryzeuszy, uświęceniowców żydowskich, zdecydowanie za wiele. Boże przykazanie było dla nich bowiem zbyt mało rygorystyczne, to, które czytaliśmy. I postanowili je rozszerzyć wręcz do absurdalnie szerokiego zakresu. Czytamy w wersetach od 10 do 13. Wtedy Żydzi powiedzieli do uzdrowionego: jest szabat, nie wolno ci nosić posłania. Odpowiedział im: ten, który mnie uzdrowił, powiedział do mnie: weź swoje posłanie i chodź. I pytali go: który człowiek ci powiedział: weź swoje posłanie i chodź? A uzdrowiony nie wiedział, kto to był, bo Jezus odszedł, ponieważ mnóstwo ludzi było na tym miejscu. W Bożym przykazaniu jest o pracy zarobkowej. W Bożym przykazaniu nie ma nic o niesieniu swego posłania. Ale jakie to ma znaczenie dla faryzeuszy? Oni wiedzą jedno: jest szabat, nie wolno ci było nosić posłania. Oni zapomnieli o słowie żywego Boga, a trwali w judejskiej czy też faryzejskiej interpretacji prawa mojżeszowego, trwali przy swojej tradycji, która przekształciła się w żydowską halachę, czyli autorytatywną wykładnię prawa mojżeszowego, która ukazuje, jak stosować prawo do konkretnych sytuacji życiowych. Ale mówili, mamy na to werset. I otwierali wtedy księgę proroka Jeremiasza na rozdziale 17 i czytali wtedy werset od 21 do 22. To mówi Pan: strzeżcie pilnie waszych dusz i nie noście żadnego ciężaru w dzień szabatu, ani nie wnoście tego przez bramy, nie wynoście ciężarów z waszych domów w dzień szabatu, ani nie wykonujcie żadnej pracy, ale uświęćcie dzień szabatu, jak nakazałem waszym ojcom. Ci ludzie nie zauważyli, że chodzi tu o pracę zarobkową. Dlaczego nie zauważyli? Bo nie chcieli czytać w kontekście. Nie chcieli to porównywać z innymi fragmentami Słowa Bożego. Powiedzieli: nie wolno nosić nic. A wystarczyłoby, żeby otworzyli sobie analogiczny tekst w księdze Nechemiasza w 13 rozdziale w wersecie 19. Nawet było o tym dyskusję w tym czasie w Izraelu, gdzie czytamy: a gdy mrok okrył bramy Jerozolimy przed szabatem, rozkazałem zamknąć wrota. Nakazałem też, aby ich nie otwierać aż dopiero po szabacie. Postawiłem również niektórych z moich sług przy bramach, aby nie wnoszono żadnych ciężarów w dzień szabatu. Ciężarów w znaczeniu towarów, żeby nie było handlu i żeby ludzie rzeczywiście oddali ten dzień Panu. I zobaczcie, nie miało znaczenia, że widzieli cud mesjański zapowiedziany przez proroków. Nie miało znaczenia, że Pan, nauczyciel sprawiedliwości, pojawił się w Izraelu. Znaczenie miało jedynie to, w jaki sposób pojmowali oni Boga. Izrael był naprawdę chorym Bożym człowiekiem, który nie widział nawet możliwości własnego uzdrowienia, bo nie widział choroby. Myślał: wszystko z nami jest przecież w porządku. Z tymi liberalnymi wiadomo, że jest źle. Ale z nami, faryzeuszami, wszystko jest dobrze. A do Słowa Bożego ani nie można dodać, ani nie można odjąć. Trzeba rzeczywiście to słowo rozważać i trzeba je wykonywać. I zobaczcie, że to Chrystus odnalazł tego uzdrowionego. W wersecie 14 czytamy: potem Jezus znalazł go w świątyni i powiedział do niego: oto wyzdrowiałeś, nie grzesz więcej, aby nie przydarzyło ci się coś gorszego. On, Chrystus, dba o ludzi, dba o Izrael. On wie, że przyczyną choroby tego człowieka, ale też choroby całego narodu był grzech. Było odstępstwo od Bożego prawa. I On ostrzega. Oto wyzdrowiałeś. Nie grzesz więcej, aby nie przydarzyło ci się coś gorszego. Jeżeli człowiek jest chory 38 lat, jeżeli się nie może poruszać, jeżeli potrzebuje pomocy innych ludzi, trudno sobie wyobrazić, że może być coś gorszego. A jednak może być. I nie ma większego grzechu niż nierozpoznanie Chrystusa. Obojętność na Jego łaskę, niż nierozpoznanie czasu nawiedzenia przez Niego. Jerozolima i cała Judea nie rozpoznała czasu nawiedzenia Chrystusa. Jaka była konsekwencja? Całkowite zniszczenie Jerozolimy. Bóg ukarał ten lud za odrzucenie Pana, za nieprzyjęcie Jego nauki, za nieuznanie w nim Boga, Mesjasza, Nauczyciela Sprawiedliwości. Dlatego tak zostali ukarani, bo wszystko, co zostało im zapowiedziane przez proroków, się wypełniło. Bo zostali też nauczeni przez Chrystusa, który jawnie nauczał, jawnie czynił znaki. A jednak, mimo to, że widzieli cuda i znaki, nie uwierzyli Chrystusowi. O tym jest w sumie cały ten piąty rozdział. Ale znienawidzili Chrystusa, bo przyszedł Chrystus i zburzył pewien ich porządek dla faryzeuszy. Zbudził pewien porządek, który budowali 300 lat. Pokazał im, że nie jest tak, jak oni mówią. I nie chcieli powiedzieć: zbłądziliśmy. Byliśmy w błędzie. Źle zinterpretowaliśmy. Ale skoro Ty jesteś od Boga posłany, to my to przyjmiemy. A jaka jest reakcja tych ludzi na Chrystusa, jak już wiedzą, kto to jest? Bez wątpienia wiedzą, że zdarzył się cud i bez mocy Bożej ten cud byłby niemożliwy do wykonania. O tym nam mówią wersety od 15 do 18. Wtedy człowiek ten odszedł i powiedział Żydom, że to Jezus go uzdrowił. W sumie dobrze zrobił, pytali. To i poszedł. I dlatego Żydzi prześladowali Jezusa i szukali sposobności, aby go zabić, bo uczynił to w szabat. A Jezus im odpowiedział: mój Ojciec działa aż dotąd i ja działam. Dlatego Żydzi tym bardziej usiłowali go zabić, bo nie tylko łamał szabat, ale mówił, że Bóg jest jego Ojcem, czyniąc się równym Bogu. Zamiast przyjąć Chrystusa, zaczęli go prześladować. Zamiast wysłuchać jego nauki, szukali sposobności, żeby go zabić. Dziwna rzecz. Reakcja na znak, reakcja na cud, reakcja na uzdrowienie, reakcja na wypełnienie Słowa Bożego. Nie ma uwielbienia, jest odrzucenie. Nie ma zrozumienia nauki Chrystusa. Jest trwanie w uporze, przy swojej tradycji. A Słowo Boże okazuje się zupełnie nieważne w tym momencie. I dodatkowo Chrystus stwierdza: mój Ojciec działa aż dotąd i ja działam. Jezus, Syn Boży, Bóg działa w siódmym dniu tygodnia, w dniu Pańskim, na cześć i chwałę swojego Ojca, żeby pokazać, że to jest też Jego dzień. I żeby Bogu była oddana chwała. I nie może dziwić, że Syn działa i Ojciec działa razem. I Jezus pokazuje tu niedosłownie, że On jest też Panem Szabatu jako Syn Boży. I Żydzi doskonale zrozumieli, że On czyni się równy Bogu. On czyni się Panem Szabatu. I że nie ma innego Pana poza Nim. I był to ciężki test dla całego Izraela. I choć lata się zmieniły i żyjemy w innym kraju, a nawet pod innym przymierzem, to nadal zrozumienie czwartego przykazania Dekalogu jest jedną z najtrudniejszych rzeczy, z jaką zmagają się ludzie. Jedni mają ciągle podejście liberału. Mój dzień, mój czas, ja decyduję. Inni mają podejście ciągle faryzeuszy. I zapominają, że w ten dzień można, a nawet należy dobrze czynić, należy ratować życie, należy okazywać i wykonywać dzieła miłosierdzia. I jak najbardziej pielęgniarka może w ten dzień pracować, a nawet powinna. Jak najbardziej służby, które są niezbędne ludziom do funkcjonowania. Bo dzień szabatu ma być dniem odpocznienia od własnych dzieł i uwielbienia Boga. Dlatego też Kościół w ten dzień się spotyka, żeby szczególnie uwielbić Boga. Dlatego też to ma być dzień, kiedy w nas szczególnie widoczna jest Boża natura. Być może kiedyś trzeba będzie pójść i komuś choremu posprzątać w ten dzień, bo nie będzie innej możliwości. Nie będzie to grzech, bo dzieła miłosierdzia pokazują, że jesteśmy z domu miłosierdzia, z domu Chrystusowego i że jesteśmy tymi, którzy wychodzą z dziełami miłosierdzia. Można pójść też na spacer razem i się pozachwycać cudownym Bożym stworzeniem. Ale pamiętajmy, to jest dzień Chrystusa. To jest dzień głoszenia Jego dzieła. To jest dzień, kiedy szczególnie chcemy pokazać, nie pracując, mając trochę więcej czasu, że jesteśmy zupełnie własnością Chrystusa. Bo w tygodniu, przez 6 dni tygodnia, często nie mamy na to czasu i takiej możliwości. I jeśli ktoś mówi, że on ma szabat przez 7 dni tygodnia i nie potrzebuje niedzieli, to nie jest tak, że 6 dni zostaje podniesione do poziomu szabatu. To szabat zostaje obniżony do poziomu 6 tamtych dni. Kolejny twój dzień, tylko może nie pójdziesz na zakupy do sklepu. Ale już chętnie kogoś zatrudnisz przy sobie. I pamiętajmy, Dzień Pański nie jest naszym dniem, ale jest Bożą własnością. I niech ten dzień służy do uwalniania ludzi. Do uwalniania przez Słowo Chrystusowe na cześć i chwałę naszego Pana. I nie popełniajmy błędu Judejczyków, błędu Żydów w czasach Pana Jezusa. Nie chciejmy ani wpaść w pułapkę liberalizmu, ani w pułapkę ludzkiego rygoryzmu. Chrystus wyraźnie poucza w Słowie Bożym, jak świętować szabat, Dzień Pański. I mówi, nie grzesz więcej, aby nie przydarzyło ci się coś gorszego. I jeżeli Pan swojej łaskawości pokazał nam z powrotem przykazanie i pokazał nam z powrotem Dzień Pański, to znaczy, że On nas wyciągnął z grzechu. I że dzisiaj powinniśmy z tej łaski skorzystać. I pamiętajmy, to Chrystus jest Bogiem i Panem tego dnia. Amen.